Bliżej Nieba to rozmowy o tym, że chrześcijaństwo to nie nuda i śmiertelna powaga, ale pokój i radość. To historia o tych, którzy często musieli odbić się od dna, żeby znaleźć sens i miłość. Patrzę na zegar, jest 19:03. Pokój dobro, Hubert Czarnocki. Dzisiaj jest nas trochę więcej w studiu radiowym, bo poza tym, że tak jak tydzień temu audycję będzie prowadziła ze mną Justyna Żuk. Cześć Justyna.
Witam serdecznie.
To są z nami Ola Jasia, dwie dziewczyny z Przymierza Miłosierdzia, które zamiast minionego lata wylegiwać się na plażach nad Bałtykiem, postanowiły pojechać na misję do Mozambiku. Witajcie.
Dzień dobry.
Dobry wieczór.
To było wasze pierwsze spotkanie z Afryką?
Tak.
Twoje Ola też?
Tak.
Jacy ludzie są w Mozambiku? Jakich ludzi tam spotkałeś?
Bardzo otwartych. Tam są w ogóle niesamowicie ludzie, którzy mają taką prostość życia, prostość spojrzenia na ciebie i przyjmują cię takim, jakim jesteś. Bez jakichś oczekiwań, bez pytań. I taka, jaka jesteś, zostaniesz przyjęta. I to jest u nich piękne.
Pamiętam też, że opowiadałaś mi bodajże wczoraj, że kiedy rozmawia się z tymi ludźmi, to oni są w tej rozmowie cali, że są tu i teraz dla ciebie.
Tak. Właśnie to mnie bardzo urzekło w tych ludziach. Kiedy szliśmy gdzieś, w jakieś miejsce, oni zostawiali swoje zajęcia, swoją pracę, to w czym byli. I zaczynali z nami rozmawiać. I właśnie byli cali w tej rozmowie. Nie wybiegali naprzód, co muszą zrobić, co się wydarzy jutro, jakie mają problemy, tylko naprawdę pytali się ciebie z wielką troską, co u ciebie słychać i naprawdę ciebie słuchali. To są ludzie, którzy mają czas na bycie z tobą i mają czas na porozmawianie i na wysłuchanie twoich problemów, twoich radości. I to jest takie prawdziwe i dla mnie właśnie to było najbardziej chyba urzekające w nich.
A dlaczego właśnie do Mozambiku trafiłyście?
Tak naprawdę tam w Mozambiku nasza wspólnota ma swój dom. To się nazywa Fraternia i tam pojechali rok temu nasi misjonarze. I ten dom tam teraz powstaje. No i mi dostało się możliwość, żeby pojechać, pobyć, zobaczyć, jak to wszystko się utworzy, jak to wszystko się buduje.
No i tak, zamieszkałyście w domu Przymierza Miłosierdzia. Bardzo nowe jest to miejsce. Co tam robiłyście? Po co w ogóle pojechałyście? Co wam, jaka motywacja wam przyświecała, kiedy wybierałyście się do Afryki?
To znaczy, myślę, że ogólnie no można to tak opisać, że misje prowadzone pod skrzydłem Przymierza Miłosierdzia to są typowe, tak nazwane misje ewangelizacyjne. Naszym zadaniem tak naprawdę zadaniem, ciężko to tak ująć, tak naprawdę myślę, że to nie było raczej takie zadanie. Inaczej, spędziliśmy ten czas na odwiedzinach różnych miejsc. Byliśmy między innymi w domu założonym przez błogosławioną matkę Teresę z Kalkuty. Dom dziecka znajduje się w pobliżu wysypiska śmieci, największego w stolicy. Przebywają tam około 90 dzieciaków, no większość zarażona wirusem HIV. I jeśli chodzi akurat o to miejsce, myślę, że no tak jak też taka tak... Tak samo jak jest to tam zajęcie misjonarzy, żeby po prostu towarzyszyć im, być z nimi, to tak samo my mieliśmy okazję po prostu odwiedzić ich, zobaczyć, jak działa ten dom, pobyć z dziećmi. No, takie zajęcie, jak się robi, przychodząc do domu dziecka. Byliśmy też na wiosce oddalonej właśnie od Maputo, gdzie byłyśmy. Finalnie, że tak powiem, oddalonej około 2 godziny od Maputo. Była to wioska Huleni bodajże. No i tam miałyśmy okazję odwiedzić 4-5 rodzin. No i to już była taka wioska, która wygląda dosłownie jak z takich reportaży, jak wszyscy znamy o Afryce. Ludzie mieszkają no, w lepiankach, w domach, które naprawdę pokryte są jakimiś kawałkami drewna. Podłoga to jest zazwyczaj dosłownie klepisko, tak. I nasze zadanie. Byliśmy też, myślę, że to jest bardzo ważne do zaznaczenia. Odwiedziliśmy kobietę, która żyje w domku, który tak naprawdę wygląda gorzej niż niejeden domek działkowy u nas w Polsce. No, odwiedziliśmy tą kobietę, ponieważ jest to przyjaciel właśnie tam misjonarzy z Przymierza w Mozambiku. I tutaj też odnośnie pytania, zadanie. Po prostu naszym zadaniem było to, żeby być z tymi ludźmi, z tą kobietą. Nawet nie mogę powiedzieć, że było to zadanie, po prostu odwiedziny tego, żeby ludzie tak naprawdę mogli doświadczyć, tak, tego, że są, że ktoś się o nich troszczy, że ktoś chce z nimi spędzić chociaż te 5 minut, tak, bo w wypadku tej pani przyszliśmy tylko na 5 minut, ale odnośnie jeszcze właśnie tej pani i chciałam tylko powiedzieć, że odwiedzaliśmy właśnie te miejsca, żeby sobie zdać sprawę, w jakich warunkach no, żyją ludzie i jak mało mają, a jednocześnie, że mają wszystko, że ci ludzie, no to dla mnie było nie do pomyślenia, że naprawdę w XXI wieku ludzie mieszkają w takich domkach, że ludzie naprawdę biorą rzeczy, swoje ubranka w rzece, nie mają nic, nie mają dostępu do podstawowych usług, a oni są tak naprawdę bardziej szczęśliwi niż my wszystkie tam Polki w siódemkę, więc to było no, naprawdę niesamowite. Takie...
Z czego to szczęście wynikało?
Myślę, że z tego, że tak mi się wydaje, im więcej potrzeb mamy, a oni nie znając możliwości nawet posiadania takich potrzeb, cieszą się po prostu obecnością siebie. Myślę, że z tego wynika takie szczęście, taka miłość. No to jest piękne naprawdę, że no, ludzie nie mają nic. Najbardziej podstawowe rzeczy do życia, a są po prostu tak szczęśliwi i tak zarażają tym szczęściem, tą miłością. Tak bym to określiła.
Mhm. Ja też wcześniej pytałem o motywację, która wam przyświęcała, kiedy podjęliście taką decyzję, żeby wyjechać. No i wyjechałyście do domu misyjnego, więc siłą rzeczy, jak sama nazwa mówi, skoro do domu misyjnego, to na misję. Ale teraz zastanawiam się, na czym tak konkretnie polega praca misjonarza. Czy to jest, tak jak powiedziałaś, po prostu bycie z tymi ludźmi, czy to jest jakieś takie ewangelizowanie, katechizowanie? Mhm. Jak to wygląda?
Tak, to znaczy tak, praca... już tamtejszych misjonarzy, nie jako nas, jako raczej wolontariuszki misyjne, polega na tym, że dosłownie misjonarze po prostu wychodzą ze swojej fraterni rano i idą dosłownie głosić dobrą nowinę, nawet z tego, co mamy, co możemy zauważyć na ich stronie facebookowej. Oni regularnie, każdego dnia odwiedzają różne miejsca, dosłownie idąc w nieznane i tak naprawdę poznając ludzi, bo też mogą, tak myślę sobie na to, że tak powiem, pozwolić, bo ludzie są tam bardzo otwarci, po prostu oni podchodzą, zagadują i już ci ludzie, widząc jakby tą otwartość, tą chęć rozmowy i podejścia, pytają się, no skąd oni się wzięli, bo no jakby widać, że nie są to mieszkańcy Afryki i oni po prostu przez takie zwykłe zaczepienie zaczynają rozmowę o Bogu i to jest taka właśnie no, ewangelizacja, po prostu odwiedzają różne miejsca, bo na początku misjonarze no, nie znali nikogo, zakładając swoją fraternię, poznawali teren, tak naprawdę chodzili, jeździli. I takie właśnie to są zadania, że chodzą i ewangelizują, ale ta ewangelizacja jest w różnych formach. Czy to na przykład właśnie w domu dziecka mają zajęcia z tymi z dzieciakami, czy bawią się z nimi, czy uczą ich różnych modlitw, opowiadają im tak o życiu Pana Jezusa i Maryi w taki ludzki sposób. I myślę, że to jest właśnie ta ewangelizacja, taka normalna rozmowa, normalne opowieści o życiu. I oni, no przez to, tak mi się wydaje, to jest ta ewangelizacja, to są te ich zadania. Szukanie ludzi, gdzie można tylko mówić o Jezusie i dosłownie chodzenie i głoszenie o Nim. Mhm, tak bym to powiedziała.
To właśnie oni, a wy, bo wy słabi mówiłyście po portugalsku, więc co wy mogłyście powiedzieć na przykład, o czym rozmawiać?
To znaczy, ja miałam taką inną sytuację, no właśnie, nasze zadanie. Właśnie z Asią byłyśmy na ewangelizacji nocnej, pojechałyśmy do centrum Maputo, do stolicy, bo tam właśnie zawsze w czwartki wieczorami gromadzili się właśnie bezdomni, już wiedząc z góry, że będziemy tam na nich czekać, bo zawsze misjonarze mają już z nimi ustalone takie spotkania czwartkowe. I tak naprawdę, co my, jaka nasza właśnie rola była w tym tak naprawdę, no to myślę, że tak naprawdę oni oczekiwali od nas tylko i wyłącznie, może nie to, że oczekiwali, ale oni już widząc naszą otwartość i to, że chcemy do nich wychodzić, że przyjechałyśmy tu dla nich po to, żeby móc się spotkać właśnie z nimi, to no ja nie znam akurat portugalskiego, pamiętam była sytuacja, gdzie siedział chłopczyk właśnie na murku wśród wszystkich bezdomnych, był to chłopczyk na około 7 lat i ja nie znałam w ogóle portugalskiego, ale no, ale no uznałam, że nie będę po prostu tak bezczynnie siedzieć i przyglądać się i oglądać, no to chciałam coś siebie, chciałam coś powiedzieć i no i on po prostu siedział z takim kikiem smutny i w ogóle tak naprawdę jakby powiedział jednej z misjonarek, ona mi przetłumaczyła, że on nie chce tutaj być, że po prostu ma jakiś taki zły dzień. I ja zaczęłam, dzięki temu też znam troszeczkę hiszpańskiego, a słowa są trochę powiązane, zaczęłam mu mówić, jakby też biorąc pod uwagę jakby to, że nie kryję się czasami z moją otwartością i takim temperamentem, pozwoliłam sobie na to, że po prostu powiedziałam do niego w najprostszy sposób, że słuchaj, że czemu ty w ogóle się, że mówię, że czemu jesteś taki smutny, co ty, no przestań, zobacz, my tu jesteśmy wszyscy dla ciebie, uśmiechnij się, jesteśmy wszyscy piękni, jesteśmy wszyscy dziećmi bożymi, weź rzucaj ten kijek, chodź, idziemy się bawić, chodź, idziemy potańczyć. I to było piękne, naprawdę, że no mówię, a to było takie kaleczące trochę, no po portugalsku, hiszpańsku jednak, no zrozumiał mnie, tak, dzięki moim tym, że właśnie oddałam siebie tak naprawdę wszystko, co chciałam, że dla niego, że byłam taka otwarta i dam mu trochę takiego poczucia bezpieczeństwa, że może ze mną czuć się dobrze. I on, no rzucił, to było śmieszne, rzucił ten kijek faktycznie i wziął mnie za rękę, nie wiem, Asia, czy pamiętasz, była taka sytuacja, i zaczęliśmy tańczyć, on się zaczął śmiać, później zaczął do wszystkich podbiegać, brać ich też za ręce, podnosić te ręce, machać tymi rękami, no prosta forma, nie spodziewałabym się, a właśnie na tym to chyba polegało to zadanie nasze bycia tam.
Wspomniałeś też wcześniej o śmietniku, o tym, że tam również żyją dzieci. W to miejsce również chodziłyście?
Tak, ja akurat tam byłam dwa razy. Byłyśmy tam jako drugi, że tak powiem, punkt, dokąd zabrali nas misjonarze. I tam, jeszcze raz, Hubert, jakbyś mógł przypomnieć pytanie.
Bo powiedziałeś, że o śmietniku opowiadałaś i czy również tam bywałyście? Czy tam również bawiłyście się z dziećmi?
I przepraszam, okej. Tak, na wysypisku śmieci byłyśmy dwa razy. I tam tak naprawdę byłyśmy, wracając właśnie z domu dziecka od matki Teresy, dosłownie zahaczając, przywitać się raczej, to w takiej formie przywitania, rozmowy. I tam, pamiętam, wysiadłyśmy wszystkie z naszego samochodu, podeszliśmy do tych ludzi, tam byli ludzie, którzy pracowali tam, zbierając śmieci, a później sprzedając je, i dzieci, które mieszkały wokół tego wysypiska i po prostu bawiły się w śmieciach, rzucały tam, no mówię, dosłownie tarzały się w tych śmieciach i my podeszliśmy na tyle, ile każda z nas jakby chciała też porozmawiać, no mówię jakby z racji tego, że nie znałyśmy języka, to na tyle, ile chciałyśmy otworzyć się do tych ludzi, w ogóle zapytać jakkolwiek umiałyśmy, jak się mają ci ludzie, w jakim są dzisiaj nastroju, co u nich słychać, to z tego przeistaczała się rozmowa, zaczęliśmy rozmawiać, śmiać się, no tak naprawdę rozmawiać o głupich rzeczach, robić sobie wspólne zdjęcia na końcu też pamiętam oczywiście moment modlitwy, wszyscy razem, czy starsi właśnie, czy byli w pracy, czy dzieciaki dołączali się, stanęliśmy wszyscy razem w takim dużym okręgu i po prostu jedna z misjonarek zaczęła moment modlitwy I tak naprawdę razem modliliśmy się, tańczyliśmy w tych śmieciach, śpiewaliśmy. No i takie było nasze zadanie, bycie i modlitwa i po prostu przebywanie z ludźmi, żeby wejść do nich.
Mówicie o tym, że z taką otwartością, z taką radością, a czy były jakieś trudności z czymś, z czym musiałyście się zmierzyć? Co było dla was może szokujące, trudne, co może wprowadzało jakiś niepokój? Czy były takie sytuacje?
Trudne i szokujące. Wydaje mi się, że największym jakby szokiem było to, w jakich warunkach ci ludzie tam żyli. Pamiętam pierwszy dzień, jak wysiadłyśmy z samolotu i jechałyśmy przez ulice miasta i ja miałam takie dwa wrażenia, że jest to przepiękne miasto, ale jednocześnie jest okrutnie ubogie. To wysypisko jest, nie wiem jak to określić, jak jakaś jedna z większych dzielnic Warszawy. I to jest wysypisko, na którym żyją ludzie i z którego żyją ludzie. Oni tam pobudowali, nie wiem, czy to można powiedzieć, jakieś domki, osiedla. Tam dzieci naprawdę się bawią na tym wysypisku. I pamiętam moment, jak poszliśmy raz na to wysypisko i bawiliśmy się z tymi dziećmi. I te dzieci przyszły do nas, zaczęły się z nami bawić. Jedna misjonerka powiedziała, pokazała na jedno malutkie dziecko i mówi, popatrz. To dziecko zamiast zwykłego pampersa miało czarny worek nałożony na jako spodnie swoje. To była właśnie ta okrutna bieda. Oni nie wiedzieli, naprawdę ci ludzie nie mieli nic. To było dla mnie największym szokiem. Oni po prostu tak żyli na co dzień, a mimo wszystko mieli w sobie tyle wolności i tyle takiej prawdy niesamowitej. I to był drugi szok, jaki ja przeżyłam, w którym zobaczyłam, że naprawdę można nie posiadać nic, totalnie nic. Można być naprawdę szczęśliwym, na ile można być.
Jak te doświadczenia przełożyły się na wasze życie po powrocie? Jakie wnioski wyciągnęłyście? Jakie macie spojrzenie teraz na życie, na różne sytuacje, które was spotykają? Czy coś się zmieniło może?
Myślę, że każdy zawsze... Znaczy, taka podstawowa rzecz to jest... Dla mnie przynajmniej. To, że oni tam... No jest straszna bieda, jeśli chodzi o brak jedzenia. I to faktycznie ja przynajmniej zauważyłam, że od razu jak wróciłam do Polski, to nie mogłam się przestawić. Po prostu ja często łapię się na tym, że no po prostu podczas posiłku, kiedy nie dokończę, po prostu to wyrzucam, mówiąc najzwyczajniej. A teraz naprawdę łapię się, ale to już jest w takim znaczeniu, że ja przypominam sobie dosłownie tych ludzi, których widziałam, którzy bili się w pewnym momencie pod kościołem. Pamiętam, jak byliśmy na ewangelizacji, ludzie się bili, bo potrafili nie jeść dwa dni jedzenia i bili się o pudełko z ryżem i fasolą. I dla mnie to jest takie, że ja sobie mogę pozwolić iść do supermarketu, nabrać całą paczkę jedzenia, wyrzucę, bo już mi się nie chce, bo już nie mogę, albo mi nie smakuje. Jednak ja to wyrzucam z taką łatwością. A w tym momencie, jak mam świadomość, że w tym momencie może właśnie ktoś przeżywa brak, no właśnie mówię, głód, tak, w taki sposób, że nie może funkcjonować, że płacze, że to jest straszne, nie mogę po prostu... No jak przypominam sobie to jakby od razu... Faktycznie mobilizujemy to, żeby faktycznie szanować jedzenie o tyle, ile się teraz, o ile jestem w stanie się nauczyć, prawda, bo no jakby wszystko zaczynamy od małych kroków, ale zwracam na to uwagę, naprawdę zwracam, jak sobie przypomnę właśnie realne, mówię, przykłady, jak to tam wygląda, że naprawdę ludzie no płaczą z głodu, biją się o jedzenie, ale też nawet to... jakie zmiany, czy nawet to, że ludzie tam no nie mogą się umyć, tak, bo nie ma wody i nawet u nas w domu musieliśmy naprawdę no tą wodę szanować. Pamiętam, myłyśmy się z jakichś miseczek, sobie nalewałyśmy wrzątek i tam rozcieńczałyśmy zimną wodą i to musiało nam starczyć na całe mycie. Ja pamiętam taką sytuację, nie wiem, czy Asia była przy tym właśnie, jak wyszłam z łazienki i po prostu ja się cieszyłam i zaczęłam, no wyszłam z łazienki, dosłownie mówię, dziewczyny, matko, sukces, słuchajcie, umyłam się pierwszy raz w życiu pod zimną wodą i byłam tak z siebie zadowolona, że udało mi się, co dla kogoś może być jakby absurdalne, bo jak trzeba, to trzeba, no ale mi się to udało i teraz faktycznie wracając do domu i pamiętam, jak wróciłam i mogłam to docenić, że ja mogę wziąć porządny prysznic, umyć się od stóp do głów, bo tam nie pamiętam, czy my nawet jako wszystkie dziewczyny byłyśmy porządnie umyte, chociaż jakby to powiedzieć, że całe mogłyśmy się umyć, tak, od stóp do głów. No nie było takich momentów i ja pamiętam, jak wróciłam, jaki to był komfort, że ja mogę. Także mówię, takie właśnie docenienie prostych rzeczy. My na co dzień to mamy. No mówię, niby głupie skorzystanie z lubikacji, tak? Kwestie higieny, ale no u nich nie jest to sprawą oczywistą. Także, że wstaną rano, wezmą prysznic, pójdą do pracy. No nie. I właśnie takie docenianie rzeczy, jaki to nam komfort daje, że my już z góry mamy ten komfort, no a oni nie. I jakoś żyją, tak, jakoś sobie radzą, więc znam nawet takie rzeczy. Dla mnie przynajmniej, nie wiem jak dla Asi, ale...
Dla mnie w ogóle powrót był dosyć trudny, ponieważ ja przez 2 tygodnie nie potrafiłam wrócić. W takim sensie, że wiedziałam, że już nie jestem w Afryce, wiedziałam, że już nie jestem tam, ale nie potrafiłam jednocześnie być w tej Warszawie, która jest taka szybka, taka zabiegana. Ja też, moje tempo życia jest bardzo szybkie. I przez 2 tygodnie ja się zastanawiałam, co ja mam ze sobą zrobić. I chyba jedną z takich największych zmian to jest to, kiedy dużo się dzieje w moim życiu, czy związanego z pracą, czy z innymi zadaniami, jakimiś moimi zajęciami, które ja wykonuję. I kiedy tego dużo się nazbiera i czuję, że znowu wpadam w ten wir, mnóstwa zajęć, zabiegania, to tak staję i w totalnie nieoczekiwanych momentach zaczynam sobie przypominać, jak było tam i jak ci ludzie żyli i jakie mieli priorytety, bo ci ludzie są bardzo relacyjni, są bardzo otwarci na drugą osobę i na swoich bliskich. I to mnie też takiego nauczyło, że nie muszę zrobić dużo rzeczy, bo ważniejsi są ludzie, ci, którzy teraz masz przed sobą, z którymi rozmawiasz, których poznajesz nawet w tym momencie.
To teraz piosenka Keharitomene. Powracamy już po piosence Keharitomene. Czy była jakaś sytuacja, która szczególnie zapadła wam w pamięć?
Ja pamiętam dzień, to była niedziela i musieliśmy wstać chyba o 5 z rana, czy o 5 wjeżdżaliśmy, już nawet nie pamiętam, ponieważ to było bardzo wcześnie i jechaliśmy parę godzin, żeby pojechać gdzieś na mszę. Ta msza tam w Afryce jest bardzo bogata w różne pieśni, tańce i trwa dosyć długo, po nawet parę godzin. Później po tych mszach jeździliśmy na różne ewangelizacje. To był właśnie ten dzień, o którym Ola opowiadała, że jeździliśmy na te wsie i odwiedzaliśmy te rodziny. I właśnie zapamiętałam ten dzień, bo spotkaliśmy wtedy niesamowitych ludzi i cały dzień był straszny upał, było bardzo ciepło i my cały dzień spędziłyśmy na nogach, chodząc ze wsi do wsi, po jakichś, nawet nie wiem, jakichś polach, pastwiskach. I już kończył się ten dzień i ja pamiętam, że to był jeden z takich momentów, kiedy ja poczułam, że po prostu jestem już tak zmęczona, chciałabym wrócić i chciałabym odpocząć. Chciałabym mieć chwilę dla siebie i pomyślałam wtedy, że już nie mam siły. Że już w ogóle nie mam siły, czułam się taka wykończona. I jedna z misjonarek powiedziała, zapytała się właściwie nas, czy mam ochotę odwiedzić jeszcze jedną kobietę. I ja pomyślałam sobie, ojejka, jeszcze jedna osoba. Ale ona tak nas swoją taką pogodą ducha i taką radością powiedziała, chodźcie, odwiedźmy ją, że ona jest dla nas bardzo ważna. I zaszliśmy właśnie do tej kobiety, o której wspominała wcześniej Ola. To była kobieta, która miała tak 60 lat, ponad 60. Ona była chora, niepełnosprawna, miała jedną nogę totalnie bezwładną i tak naprawdę poruszała się jakby za pomocą rąk. I ona mieszkała w takiej bardzo ubogiej dzielnicy, to były prawie slumsy, a jej dom to był jeden taki, właściwie może takie dwa pokoiczki, nie wiem, 2x2. Miała jedno małe okienko, które było zabite deskami. W środku było totalnie ciemno i miała taką kapę, na której spała. Ona nie miała żadnych mebli. Jak wyszło się z tego domku, to dosłownie krok, ponieważ ona nie mogła się poruszać. Miała takie garnuszki i na ogniu, jak miała czasem jedzenie, to gotowała coś sobie. I ta kobieta nie miała nic. To była chyba jedna z najuboższych osób, jakie poznaliśmy. I ona mówi, że ona żyje z totalnej opatrzności Pana Boga. Nie ma nic. Gdzieś ma jakąś rodzinę, ta rodzina się nią nie interesuje. I ona mówi, że misjonarze są jej rodziną. I dziękuję, że my przychodzimy. I ona, słuchajcie, cieszyła się, bo powiedziała, że wczoraj ktoś jej przyniósł jedzenie. Tydzień temu ktoś przyjechał i zawiózł ją na mszę. I ta kobieta miała w sobie tyle radości, ale takiej prawdziwej, płynącej z serca, tyle wolności, tyle szczęścia. Ona była taka prawdziwa. Dla mnie to było niesamowite, bo ja zrozumiałam, że ta kobieta, która naprawdę nie ma totalnie nic, nawet nie ma bliskiej osoby, ona ma więcej w sobie siły, więcej ikry, więcej pasji, więcej życia, jak my wszyscy razem wzięci, którzy, ja myślałam, że to my tam jedziemy, może coś damy, może uda nam się coś zrobić. I chwila, po prostu 5 minut spotkania z tą kobietą, zrozumiałam, że ona dała mi więcej, niż ja mogłam dać komukolwiek. I to był chyba taki moment, który najbardziej mi zapadł w pamięć.
Właśnie, czy ci ludzie oczekiwali jakiegoś wsparcia materialnego, czy tylko bycia razem, rozmowy, spędzania czasu? Czy mieli jakieś oczekiwania, że na przykład przyjedziecie z czymś materialnym, żeby podzielić się, dać, podarować?
Znaczy, ja nie odniosłam wrażenia, że oni mają... chcą, żebyśmy coś dawali, żebyśmy czymś się dzielili. Może bardziej było to tak, jak gdzieś przychodziliśmy między ulicami i tam ludzie, mimo na przykład byliśmy w stolicy, to ta stolica nie wyglądała jak nasza stolica, albo nawet jakieś u nas, jakieś bardziej, nawet nie wiem, to powiedzieć, cywilizowane miasto, ponieważ tam ludzie sprzedawali wszystko na ulicy, dosłownie na ulicy, na ziemi. Jakieś rzeczy nawet się wydawały z wysypiska, jakieś takie rzeczy wtórne i oni to sprzedawali. I tak wyglądały miasta w stolicy. Ci ludzie chyba bardziej trochę jakby nas może chcieli zaczepić, żebyśmy coś kupili, cokolwiek, żeby mieli te pieniążki. To może jedyne co, to tylko taka była jakby taka potrzeba, żeby pomóc. Natomiast tam, gdzie my szliśmy z misjonarzami, którzy ci ludzie już wiedzieli, że są misjonarze, ich znali, szliśmy porozmawiać z nimi, oni nie oczekiwali niczego, tylko naprawdę samego bycia, samej rozmowy, samej chwili. I to wydawało się, że to jest już dla nich bardzo dużo. I oni naprawdę się z tego cieszyli.
A jak się ewangelizuje w takich miejscach jak Mozambik, porównując ewangelizację w Warszawie na przykład, bo angażujecie się w ewangelizację w Przymierzu Miłosierdzia, we wspólnocie, w której należycie. Jak to wygląda? Jakbyście porównały, czy są jakieś podobne sytuacje, podobne historie. No wiadomo, że Warszawa, Polska różni się od Mozambiku, ale czy coś wspólnego, znalazłyście jakiś wspólny mianownik podczas ewangelizacji?
Znaczy myślę, że to, co było niesamowite w Mozambiku, to tak naprawdę to, że każda ewangelizacja, można powiedzieć, taka większa, że tak powiem, niż inna, wychodziła spontanicznie. Tak naprawdę, czy jechałyśmy autobusem, pamiętam, jak jechałyśmy kiedyś, nie wiem, czy Asiu pamiętasz, ale jechałyśmy z zakupów autobusem. I tam był taki pan, który ewidentnie jakby spodobało mu się to, że przyjechały Polki i zaczął z nami rozmawiać.
Białe kobiety, tak.
Białe kobiety.
Ostatnie dwie blondynki.
Tak. I to było na zasadzie, no pan chciał nas poprosić o numer telefonu i zaczęły się rozmowy odnośnie tego, jakby to powiedzieć, inaczej, weszliśmy z tym panem w takie już dosyć głębsze tematy wśród ludzi, wśród po prostu w autobusie, który był pełny, gdzie ludzie się ściskali, nie mieliśmy w ogóle przestrzeni między sobą i w tym momencie jakby jego zaczepienie nas nawiązało właśnie też podczas pytań, które nam zadawał, w związku z tym, że zainteresował się nami, że tak powiem. Zobaczył, że mamy krzyże na szyi i zaczął pytać, że właśnie kim my tu jesteśmy, że co tutaj robimy i podczas właśnie pytań, które nam zadawał, jakby wynikło to, że jesteśmy wierzące, że przyjechałyśmy tutaj na misję i z żartów tak naprawdę, jak mówię, pod postacią pytań, on zaczął się naprawdę dowiadywać różnych rzeczy, o które pytał, ale to jakby zadając pewne pytania, uzyskiwał odpowiedzi, które go szokowały. I nie pamiętam, ale w rezultacie jakby ten pan, może pół żartem, pół serio nawet, bo to była dość przejażdżka, chyba długa, 20-minutowa. Tak jak mówię, niby pół żartem, pół serio, ale powiedział, że on się zastanowił, że on może pójdzie do kościoła, że może faktycznie, a do którego my kościoła chodzimy, a wcześniej jakby była ta taka niezobowiązująca mała rozmowa, dosyć banalna, a skończyło się to na tym, że on wykazał chęć przyjścia na mszę świętą, zapytał się, gdzie chodzimy, niby przez żarty, prawda, ale jakby widząc naszą powagę, że rozmawiamy o tym poważnie, że to jest dla nas ważne, że można być, prawda, normalnym, fajnym człowiekiem, otwartym, śmiesznym, radosnym. Można też jednocześnie być wierzącym, normalnym człowiekiem i myślę, że może też to go zachęciło i faktycznie zapytał się o tą mszę świętą i właśnie odnośnie ewangelizacji. Myślę, że w Polsce taką funkcję jak tutaj pełnią właśnie ewangelizatorzy w Przymierzu Miłosierdzia, bardziej zaplanowane są te wyjścia na ewangelizację, przez to może też częściej te ewangelizacje są może nie tyle co spontaniczne, ale już jakby wiemy z góry, że idziemy ewangelizować, prawda? Jakby nie mówię tutaj o sobie, bo akurat tylko o innych osobach, a w Afryce właśnie, mówię, to było raczej w sytuacjach spontanicznych i wtedy ta ewangelizacja wychodziła, można powiedzieć, bardziej wiarygodnie. Także to są totalnie dwa różne typy ewangelizacji. Nie wiem, czy Asia mogłaby coś, w sumie tak mi się wydaje, tak to można podsumować.
Ja miałam wrażenie, że różnice mogą też wynikać z mentalności, z też może nie do końca zrozumienia języka, ponieważ nasz portugalski rzeczywiście nie znałyśmy go, to były jakieś podstawy, może nawet Ola zna trochę więcej tych podstaw jak ja, ale gdzieś tam starałyśmy się tłumanym portugalskim mówić, czasem niektórzy mówili po angielsku, więc to też było ogromne ułatwienie, więc język był barierą, ale mi się wydaje, że to chodziło też o taką mentalność, to jak tam ludzie żyją, jak są wychowani, jakie mają warunki, też ta otwartość była inna. I my tam głównie chodziliśmy, największy kontakt wydaje mi się, że byliśmy z małymi dziećmi i z młodzieżą, która też mi się wydaje, że jest po prostu bardziej otwarta niż u nas. U nas młodzież, mam wrażenie, że jest bardziej gdzieś tam zamknięta, bardziej zbuntowana. Chociaż te podobieństwa na pewno są, ale tych różnic chyba było zdecydowanie więcej.
A łatwo jest zobaczyć Jezusa w ubogim?
Trudne pytanie. Myślę, że w każdym jest łatwo zobaczyć Jezusa, jeśli faktycznie chcemy go zobaczyć. No ale jeśli faktycznie pytamy już tutaj o Afrykę, to jest niesamowite. Oczy tych ludzi i tak jak my z Asią nawet pamiętam, weszliśmy do domu dziecka, po prostu jak widzisz oczy tych dzieci albo oczy bezdomnych, którzy po prostu widząc już ciebie, chcą tylko porozmawiać, chcą chwili atencji, chwili po prostu zainteresowania sobą. Ja to tak nazwałam właśnie między nami dziewczyn, jak rozmawiałam z dziewczynami, że to jest taka czysta miłość, naprawdę. W ich oczach widać czystą miłość. Ci ludzie po prostu zarażają właśnie tym poczuciem, że to niby ty idziesz do tego człowieka, chcąc ewangelizować go, chcąc mówić mu o Panu Bogu. A tak naprawdę jak już widzisz w tych oczach właśnie mówię tą miłość, tak naprawdę on bardziej ewangelizuje ciebie i odpowiadając na twoje pytanie, Hubert, myślę, że tak jak mówię, nieważne, czy to jest w Afryce, czy w Polsce, myślę, że to też ciężkie pytanie, to też zależy, z jakimi ludźmi przebywałyśmy. Ale myślę, że tak jak powiedziałam na początku, jeżeli chcesz tylko zobaczyć Pana Boga w drugim człowieku, to jest to dla ciebie ważniejsze niż skupianie się na minusach, tylko właśnie tym, żeby chociaż tą jedną pozytywną rzecz z kogoś wyciągnąć, a reszta już z łatwością da się to dostrzec.
Mam wrażenie, że w Europie ludzie są przeważnie skupieni bardzo na sobie. W związku z tym lepiej jest dawać czy brać? Jak myślicie?
Jednak zdecydowanie jest lepiej dawać. I właśnie nieraz to nam się wydaje, że ja tak sobie myślę, że chcielibyśmy jedną rzecz, drugą rzecz i że to nam da szczęście. Ale tak naprawdę, kiedy uwolnimy się trochę od takiego myślenia, czego ja chcę i spojrzenia, może kto inny czegoś potrzebuje, może bliska osoba, może totalnie obca, ale że możemy komuś coś ofiarować, coś dać. I ja nawet nie mówię o jakichś rzeczach materialnych, bo nawet nasze ewangelizacje nie polegają na pomocy materialnej, tylko raczej na słowie, na obecności. To później okazuje się, ja widzę takie dwa spojrzenia. Z jednej strony, że ja tak naprawdę nic nie mogę ofiarować, że tak naprawdę z jednej strony wydaje się, że ja nic nie mam do zaoferowania tym ludziom, a z drugiej strony to, że w tą nędzę, która gdzieś tam jest w nas wszystkich, wchodzi Pan Bóg i On to wypełnia i sprawia, że nie tylko ta osoba, która potrzebuje, która w tym momencie jest potrzebująca, może coś otrzymać, ale też ja, która próbuje coś po swojemu dać. I tak naprawdę w tym momencie napełnione są dwie osoby. Ta osoba, która potrzebuje i ja, której mi się wydaje, że ja cokolwiek mogę dać. I nie pozostaję w tamtym momencie z jakąś pustką, tylko właśnie z takim napełnieniem. I to jest taka jakaś tajemnica, której nie da się w ogóle wyjaśnić, ale to jest właśnie piękne.
To chyba jest taka dynamika Boża, że im więcej się daje, tym więcej się otrzymuje. Boża ekonomia.
Tak, Boża ekonomia jest totalnie nie do ogarnięcia dla nas. To, co Pan Bóg pomnaża wszystko w jakiś przedziwny sposób. To, co my mamy, jakieś takie malutkie ziarenko, jakąś malutką garstkę czegoś, jeżeli damy z taką szczerością i z takim czymś, że ja nie muszę dzisiaj tego mieć, ale widzę, że ktoś potrzebuje, to Pan Bóg tak potrafi wszystko jakoś to zainwestować, to malutkie ziarenko, że otrzyma nawet nie tylko jedna osoba, ale i pięć dookoła i ja nigdy nie zostanę z niczym. To jest właśnie ta tajemnica, to niepojęte, które za każdym razem mnie zaskakuje. I mi się wydaje, że ja mogę po ludzku coś stracić, a tak naprawdę jeszcze nigdy nie straciłam i zawsze zyskałam o wiele więcej.
Czytałem sobie dzisiaj trochę o Mozambiku i dowiedziałem się, że są tam różne wyznania. Czy wy spotykałyście się też z ludźmi właśnie z innych wyznań niż katolickie? Modliłyście się z nimi?
To znaczy, jeśli chodzi o dominującą religię, która jest przynajmniej w Maputo, nie wiem jak, podejrzewam, że też wreszcie kraju, w stolicy, większość jednak są to muzułmanie. Szczerze powiem, nie przypominam sobie sytuacji, żebyśmy napotkali na...
Ja pamiętam jedną taką sytuację, właśnie sobie przypomniałam, jak oni tam żyją, nie tylko ci ludzie tam żyją bardzo ubogo, ale też misjonarze. Naprawdę, podam przykład. Nawet jeżeli chodzi o jedzenie, oni codziennie jedli jakieś suche krakersy, takie z najniższej półki na śniadanie i ryż z fasolą, obiad, ryż z fasolą na kolację. Dzień w dzień, dzień w dzień. Pamiętam jeden taki dzień, kiedy chcieliśmy, pamiętasz o tą historię?
Tak, jeszcze przypominam.
Chcieliśmy zrobić niespodziankę do misjonarzy i zabrać ich gdzieś na taką kolację? Ale ty opowiedz, jak to było.
To znaczy, nie wiem, czy o tym mówimy, ale nie wiem, czy faktycznie chodzi nam o to samo. Natomiast już faktycznie, że sobie przypomniałam jedną sytuację, którą opowiedział nam jeden, bo generalnie są tam misjonarze i kilka wolontariuszy. Jeden z wolontariuszy, Iwan, który teraz przebywa na formacji właśnie z Przymierza Miłosierdzia, wyjechał do Brazylii z powrotem, powiedział nam, że właśnie w to miejsce, gdzie byliśmy wtedy na kolacji, co Asia powiedziała, jakby stolica rządzi się swoimi dziwnymi prawami i w miejscu, gdzie byliśmy na kolacji, restauracja, była też piekarnia, warzywniak, to było jedno miejsce, wszystko razem, tak. I Iwan powiedział nam, że słuchajcie, muszę wam powiedzieć świetną rzecz. Byłem dzisiaj po bułki rano, tam gdzie byliśmy wczoraj wszyscy, słuchajcie, razem na kolacji i był akurat właściciel, kiedy kupowałem te bułki i powiedział, że wczoraj widząc nas, z tego co pamiętam, przysłuchując się naszym rozmowom, bo byliśmy dość głośno, też Brazylijczycy mają swój temperament, nie da się tego ukryć. Jak to, Asiu, było? Bo zadecydował,
bo właścicielem,
że...
właścicielem był muzułmanin i on w ogóle był bardzo zainteresowany, jak to jest, że przyszło tyle osób, tyle białych ludzi, bo według nich... Brazylijczycy też mają taką ciemniejszą barwę skóry. Według nich nawet Brazylijczycy są biali. I zaczął się wypytywać, kim jesteśmy, skąd jesteśmy, co tam robimy. No i właśnie Iwan zaczął opowiadać historię. I on powiedział, że on koniecznie chce nas poznać i od tej pory, że on jutro przyjedzie do naszego domu i od tej pory codziennie będzie nam przywoził 20 chlebów.
Tak, świeże pieczywo rano codziennie.
I to było takie niesamowite, bo... to był taki wielki, mały cud, ponieważ misjonarze naprawdę, oni żyli z opatrzności. I to, że jedzenia z jednej strony nie było, z drugiej strony było bardzo drogie. To, że mieli taką świadomość, że codziennie będą mieli teraz pieczywo, było niesamowite. To było ogromnym darem po prostu z nieba.
Tak, tym bardziej, że to nie było w ogóle spodziewane, prawda? Prosimy na kolację. A z kolacji, z tego, że właściciel nas zobaczył, a Iwan na drugi dzień poszedł po to pieczywo. Taka sytuacja wyszła, Boża.
To jest ta Boża ekonomia. Boża, my chciałyśmy coś zrobić, a Pan Bóg się zaopiekował nie tylko nami, bo my też miałyśmy co jeść, ale też tymi misjonarzami, którzy nas po prostu przyjęli tam.
No to jest takie niesamowite błogosławieństwo dla tych misjonarzy, którzy, spójrzcie, swoją obecność, wy tylko poszliście do tej restauracji, swoją obecnością sprawiliście tyle dobra. To jest niesamowite, no, niesamowita historia.
Bardzo, to niesamowita.
A czego nauczyłyście się od misjonarzy, których tam spotkałyście na miejscu?
Od misjonarzy? Chyba takiego przyjęcia. Oni też piękne było to, że my byliśmy, misjonarze byli zupełnie różni i my jak przyjechałyśmy, każda z nas była totalnie różna, każda miała swój charakter, swój temperament i najpiękniejsze było to, że misjonarze przyjęli nas wszystkich takim, jakim byliśmy. z taką ikrą, bądź jakąś tam większą rezerwą. Oni po prostu przyjęli nas takimi, jakimi my byłyśmy, jakimi my jesteśmy, nie mając oczekiwań w stosunku do nas, i otoczyli nas ogromną miłością i cały czas mieli dla nas cierpliwość. Pokazywali, tłumaczyli, mówili, jak to będzie. To było dla mnie chyba najpiękniejsze i tego ja tak się uczę, takiego przyjęcia po prostu z największą prostotą drugiej osoby, która gdzieś tam w jakimś momencie może po prostu spotkać ją w swoim życiu.
Powoli zbliżamy się ku końcowi. Będziemy za chwilę lądować, bo zbliża się tutaj w Radiu Wnet Teatr Radiowy. Ale powiedzcie jeszcze na koniec, bo tak pomyślałem, że może słucha nas ktoś, kto też chciałby wyjechać na misję, ale się waha. Co byście mu powiedziały?
Nie wahaj się. Jeżeli masz pragnienie w sercu, to warto spróbować.
Zostaw to Panu Bogu i się zapytaj. Jeżeli on będzie chciał, to pojedziesz. I tak, zostaw to jemu. Powiedz, jeśli ty chcesz, to daj mi odwagę, żebym tam pojechał i jedziemy razem. Tak bym to powiedziała.
Puść wszystkie ograniczenia, bo ponieważ mi się wydaje, że to jest warto powiedzieć. Może być tak, że będziesz musiał coś stracić. Coś, co po ludzku ci się wydaje, że musisz stracić, że może się czegoś trzymasz, czego się boisz. Zawsze mogą być jakieś lęki, mogą być wątpliwości. My też myślę, że jakieś tam swoje miałyśmy. Ale to, co właśnie Hubert mówił o tej Bożej ekonomii, jest totalnie nie do ogarnięcia i na pewno dostaniesz więcej, niż ci się wydaje, że stracisz.
A co wy dostałyście w jednym takim podsumowaniu, w jednym słowie może?
Jeszcze więcej, więcej i więcej miłości i więcej poczucia bezpieczeństwa, poczucia akceptacji takim, jakim jesteśmy. Taka świadomość spojrzenia tego, co faktycznie jest nam potrzebne. Co, nie to, co fajne, ale to, co faktycznie potrzebne. Żebyśmy mogli godnie żyć po prostu. Tak bym to powiedziała.
Mi się wydaje, że ja odzyskam jakąś wolność serca i też jakąś taką cząstkę siebie, którą gdzieś tam po drodze może zagubiłam, żyjąc w tym ogromnym pędzie.
No rozumiem, że niełatwo było wrócić do Warszawy.
Oj, to było straszne.
Było bardzo, bardzo trudne. Mm-hmm. Tak jakby trochę odnajdywanie siebie i takiej swojej drogi na nowo. Mm-hmm. Tego właśnie, czego pragniesz. Ponieważ ja jak wróciłam, miałam wrażenie, że w Warszawie się nic nie zmieniło. Tak jak wyjechałam, tak wróciłam i tu się nic nie zmienia. I nic się nie zmienia, a ja wróciłam zupełnie, zupełnie inna. Więc to też jest nadal przygoda, ponieważ nie jest tak, że to było i minęło. Ja cały czas to we mnie pracuje, naprawdę. Właśnie niedawno wołałam zdjęcia, które robiliśmy w Afryce i zaczęłam wszystko sobie przypominać. I to wraca, te wszystkie sytuacje, chwile, ci ludzie, to cały czas wraca, to nie mija tak po prostu.
No. Dzięki, że chciałyście tutaj przybyć, podzielić się kawałkiem ze swojego życia, ze swojego serca. Naszymi gośćmi były Ola i Jasia. Dzięki, z Panem Bogiem.
Dziękujemy
z Panem Bogiem.